komentarze w Radiu Gdańsk.
Jeśli dobrze patrzę na zegar, to chyba już 10 po 9. Rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach udział biorą Marek Fromela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Jakub Klebba, dziennikarz TVP3 Gdańsk. Witam również.
Dzień dobry.
Panowie, wesoło wczoraj było w Sejmie. Czy jak w ogóle odbieracie
prowokacja?
To, co... Nie, no...
A nie tak powinno, prawda?
Zachowanie niektórych
ale
było...
Ale będą podcasty marszałka.
Podczas... Ale to o podcastach za chwilę. Podczas wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, to czyli chyba ważnego jest w Sejmie. Jak oceniacie, panowie, te... Nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę, jakbyście to określili, to co było słychać.
Salwę śmiechu.
Czy to rzeczywiście były salwy śmiechu?
Nie, ja mówię o jednej salwie śmiechu, bo to była taka... Trudno to nazwać. To znaczy podczas przemówienia prezydenta, który inauguruje pierwsze posiedzenie, uroczyste posiedzenie Sejmu 10. kadencji...
Wydawać by się mogło ważne. Wystąpienie.
Tak mi się też wydawało. No, czy widać po też olbrzymim zainteresowaniu publiczności. Nie wiem, czy panowie zwróciliście uwagę, prawie milion osób już na YouTubie obejrzało to posiedzenie. No to jest spektakularny
wynik. Jak na polityczny spektakl, robi wrażenie.
A no pamiętacie sprzed 8 laty? Bo to chyba podobnie. 13 listopada Beata Szydło była. Co prawda niepodobnie, bo to nie było wystąpienie prezydenta, ale była zaprzysiężona, czy tam też takie występowały elementy radości?
No nie pamiętam, natomiast rzeczywiście ja bym powiedział może mniej elegancko, że to jednak nie były salwy śmiechu, tylko rechot, a wystąpienie było jednak poważne, było wystąpieniem programowym. Niezależnie od tego, czy prezydent jest identyfikowany jako część obozu, który traci władzę, czy jako przeciwnik obozu, który zdobywa władzę, jest prezydentem. To, co bardzo było krępujące, to rozbawienie posłów lewicy. Ja przypominam sobie sytuację, w której z podobnymi reakcjami spotykał się pan prezydent Kwaśniewski i wówczas część tego lewicowego towarzystwa była oburzona brakiem szacunku dla głowy państwa, więc okazuje się, że pamięć, zwłaszcza pamięć polityczna, jest bardzo krótkoterminowa. Wystąpienie było ważne. W wystąpieniu prezydent zwrócił uwagę na odpowiedzialność za składane obietnice, odpowiedzialność polityczną. To, że ten weksel wyborcy wykupili od wielobarwnej koalicji czerwono-pomarańczowo-żółto-zielonej, wykupili, traktując poważnie składane propozycje.
No czy... właśnie, wracając do, zanim oddam panom głos, to może przypomnijmy, na co zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda w Sejmie, zwracając się do wszystkich frakcji parlamentarnych na inauguracyjnym posiedzeniu, przypomnijmy, 10. kadencji. Podkreślił, że nie zgodzi się na żadne próby ograniczenia, podważenia czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień swoich jako prezydenta. Dodał, że nie zgodzi się również na żadne obchodzenie czy naginanie prawa i w razie wątpliwości bez wahania sięgnie po prezydenckie weto. Czy te słowa to właśnie wywołały te...
Te słowa też wywołały salwy. No to mniejsze, co prawda. Śmiech opozycji, znaczy i o ograniczaniu władzy prezydenta, mojej, mówił Duda, i kolejnych prezydentów. Oraz kiedy mówił o staniu na straży prawa, demokracji i oddawaniu, konsultowaniu swoich decyzji z Trybunałem Konstytucyjnym, to też wzbudziło salwy śmiechu, ale pierwszy raz rzeczywiście, i to tak zupełnie spontanicznie i dla mnie zaskakująco, jednak opozycja śmiała się, kiedy prezydent w zasadzie do nich mówił o tym, że strach przed ewentualnym weto nie może być usprawiedliwieniem dla porzucania obietnic wyborczych, które szeroko były składane.
Ale też mówił prezydent w tym swoim stwierdzaniu pewnych faktów i opisywaniu rzeczywistości, że zawsze bronił i nadal zamierza to robić dwóch najważniejszych polskich wartości, wolności i solidarności. Czy ja mam taką pewną refleksję, że te słowa, które były... Zresztą przy wyborze marszałka chyba Sejmu na temat słów było bardzo dużo mówione, że one są tak bardzo ważne i że mogą, no można powiedzieć, z jednej strony ranić, a z drugiej strony dawać również radość. Jak myślicie, czy dzisiaj, przyglądając się polityce, będzie trzeba redefiniować pewne nazwy, sformułowania?
Ale przecież prezydent mówił też o konkretach, mówił o inwestycjach, mówił o elektrowni atomowej, mówił o portach, inwestycjach w porty, w CPK. To nie było tylko polityczne wystąpienie. To było też wystąpienie, jak to rozumiem, głowy państwa, który swój czas, że tak powiem, poświęca na to, żeby zaznaczyć dla siebie i według niego, dla Polski, istotne sprawy, które należałoby kontynuować. Tutaj śmiechów co prawda nie było, ale myślę, że możemy się zastanawiać, co będzie dalej z planowanymi lub rozpoczętymi wielkimi inwestycjami, no bo zawsze nowa ekipa rządząca ma jakieś swoje nowe plany.
No bo wydawać by się mogło, że to, co Jakub Kleba przed chwileczką powiedział, dotyczy bezpieczeństwa naszego narodu.
No, bezpieczeństwo ma dzisiaj różne wymiary, nie tylko militarne, ale także gospodarcze, w tym przede wszystkim energetyczne. No, można różne rzeczy o błędach popełnianych przez odchodzący rząd powiedzieć, ale nie to, że zaniedbano budowę infrastruktury ubezpieczającej energetyczny komfort Polski. Zarówno w tych postulatach, jak i w tej umowie, właściwie drogowskazie, bo jak łatwo zauważyć, z pewną dezynwolturą przewodniczący Tusk uciekł od określenia, od słowa umowa, powiedział rekomendacje, powiedział drogowskaz na temat tych istotnych dla Polski rozwiązań gospodarczych. Wiele nie mówiono. To jest jakiś ważny sygnał, to co zostało przemilczane. Nie wiem, czy to wynika z różnych punktów widzenia w tej wielobarwnej koalicji, czy też po prostu jest zapowiedzią radykalnej zmiany kursu. No, trzeba pamiętać, że to Donald Tusk mówił, że nie ma żadnych ideologicznych przesłanek, żeby sprzedawać polski sektor paliwowy Rosjanom, a koalicja, która przyszła po Donaldzie Tusku i Ewie Kopacz, podążyła w odwrotną stronę i zaczęła budować w Polsce narzędzia prowadzenia polityki gospodarczej, własne firmy, inwestować w rozwój dużych polskich przedsiębiorstw, uważając, że są one rękojmią ochrony polskiej suwerenności. No to są dwa punkty widzenia. Pan redaktor pyta o ten solidaryzm. No budowano Polskę bardziej solidarną, a mniej liberalną. No na tym polegała ta różnica. Dzisiaj część Polaków opowiedziała się przeciwko, sam pan Hołownia opowiadał jeszcze w maju, że Polacy nie mogą być skazani na wybór między Polską liberalną a solidarną, między PO a PiS, a w rezultacie stał się częścią tego starego, steterczałego liberalnego porządku. Czas pokaże, w którym kierunku to pójdzie, a głosowanie w sprawie wyboru wicemarszałków pokazuje, że w Sejmie ziewania nie będzie, w polskiej polityce nie będzie ziewania.
No właśnie, mam wrażenie, że Marek Formala przypomniał to, co w nieodległej historii się działo, ale również mam nieodparte wrażenie, że w polityce to, co działo się jeszcze tydzień wcześniej, to już jest nieaktualne. Jak myślicie, czy te zapowiedzi, czy to, co było przed wyborami, przed 15 października, będzie aktualne również dzisiaj? Słuchałem również wypowiedzi w prywatnym medium przed wczorajszym jeszcze wydarzeniem, o którym rozmawiamy, które Marek Sawicki jakby opisywał. Marszałek senior zresztą chyba zachowywał się bardzo godnie podczas swojego wystąpienia i mówił tak: uważam, że każdy klub w Sejmie powinien mieć swojego wicemarszałka. Każdy klub bierze odpowiedzialność za swojego kandydata, na to stanowisko. Nic nie stanie się, jak będzie jeden wicemarszałek Sejmu więcej, powiedział w prywatnym medium właśnie marszałek senior.
Ale no głosował przeciwko powołaniu pani Witek. No i a politycy to nie słowa, tylko czyny. A w Sejmie głosowania są świadectwem prawdy.
No i jak to
oceniasz? Dwie strony konfliktu przy okazji głosowania na marszałka, no łapią się za bary, to znaczy się próbują. Ale jeżeli ktoś miał wątpliwości, jak będzie wyglądała nasza polityka i czy ten dialog i tak dalej będzie możliwy, no to wydaje mi się, że maski opadły przy głosowaniu w Senacie. Bo ile w Sejmie od samego rana widać było, że pod emocje sięgają zenitu, że w tym garze się gotuje i że pokrywka podskakuje i widać, że emocje sięgają zenitu. Od samego początku sygnalizowali, dawna opozycja sygnalizowała, że nie zgodzi się na marszałek Witek. PiS od samego początku mówił, że nie będzie innego kandydata. Jak się skończyło, wiemy. Nie było innego kandydata, więc marszałek Witek nie. No to o tyle w Senacie. Mam wrażenie, że część senatorów Platformy Obywatelskiej chociażby była zaskoczona, że nie zgodzono się na kandydaturę Pęka.
No właśnie, i czy to było zaskoczenie? Bo tak jak już tutaj Jakub Kleba powiedział, podobnie jak w Sejmie i tak i w Senacie, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało swojego wicemarszałka. W tym głosowaniu przepadł również Marek Pęk, który był wicemarszałkiem Senatu, czyli tak naprawdę chyba nie miał aż tak dużego wpływu na budowanie tego, co w Senacie się działo, chyba że się mylę.
Teraz to wygląda na zasadzie, a teraz my was. I to w Senacie dopiero było widać tak naprawdę, dokładnie.
A bardziej plebejska wersja tego wyrażenia?
Nie wiem.
No ale znaczy, panowie, wydaje mi się, że rekomendacja pierwszego sekretarza Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o tym, jak należy głosować w sprawach personalnych, wygłoszona dwa dni przed, czy zakomunikowana dwa dni przed tymi ważnymi obradami, spętała umysły i wolę wielu posłów, a zwłaszcza senatorów, bo zgadzam się z redaktorem Klebą, że w Senacie nie było żadnych przesłanek, a wielu dziennikarzy, wcale nie sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości, a sprawozdających na co dzień posiedzenia polskiego parlamentu, była wręcz zszokowana tym brakiem kultury politycznej nowej koalicji ze starym rdzeniem tej koalicji. Więc to rzeczywiście była rzecz zaskakująca, ale też wróćmy do marszałka Sawickiego, który jednak marszałka seniora, który rzeczywiście jakby zostawił sprawę wyboru czy wskazania kandydata na wicemarszałka, kandydatki klubom, które biorą odpowiedzialność. I powiedział to przed głosowaniem, podczas gdy potem głosował przeciwko temu, co zakomunikował. Więc dewaluacja słowa w polityce jest czymś zupełnie naturalnym, a praktyka lekceważenia obyczaju, praktyka też lekceważenia prawa jest nawet na Pomorzu znana, bo przecież w klubie w Sejmiku Pomorskim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim powinien być przewodniczący największego klubu opozycyjnego i ze strony Platformy, a zwłaszcza też marszałka Mieczysława Emila, po sławnym dziadku Struka, padło takie sformułowanie, że jeżeli wskażecie odpowiedniego kandydata, to my wam go zaakceptujemy. No to pokazuje, że demokracja wewnątrzpartyjna staje się demokracją ponadpartyjną, staje się rodzajem demokratury, którą Platforma Obywatelska praktykowała na niższym szczeblu pomorskim, a teraz praktykuje na szczeblu ogólnopolskim. Zwracam uwagę, że pani marszałek Witek, choć kontrowersyjna, w żaden sposób nie została przez jakąkolwiek instancję uznana za podejrzaną, winną naruszenia czegokolwiek, sprawstwa kierowniczego, zamachu stanu, etc. Mamy więc do czynienia ze zwykłą, osobistą dintojrą.
Panowie, to co widzimy i to co obserwujemy i pewnie obserwować w najbliższych tygodniach będziemy jeszcze, niektórzy nazywają programem Zemsta Plus. No, chyba trochę przesadzone. Ale jakie standardy będą obowiązywały w tym parlamencie?
Nie, no na pewno jest to taki element wendety, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to się utrzyma, czy to będzie jakby część polityki nowego rządu, ale rzeczywiście, jeżeli przeczytamy umowę koalicyjną, no to jest tam poświęcony duży akapit, duża część, to jest część rozliczeń. Kto kogo będzie rozliczał, jak powołamy komisje śledcze, zapowiedzi. Wydaje mi się, że to jest wręcz element scalający tę opozycję.
Ale jak tak przyglądam się również tym obradom, które dzisiaj również są pokazywane jest Szymon Hołownia, marszałek Sejmu 10. kadencji, uśmiechnięty, przyjmujący i przekazujący kwiaty. No bardzo ładnie to wygląda.
Nie, wszyscy są uśmiechnięci w drogich garniturach, tylko tu nie chodzi o to, jak to wygląda, tylko jak potem się zachowujemy, jak głosujemy.
Ale może ludzie właśnie głosują oczami, wyglądem, a nie tym, co mówią też posłowie, przyszli posłowie i senatorowie. Beata Szydło dzisiaj rano w medium mówiła, że boi się o demokrację.
Znaczy na pewno to jest z dwóch stron takie siłowanie się na rękę, tak? To nie jest... PiS oczywiście mógł wyznaczyć innego kandydata i powiedzieć sprawdzam, tylko że ani kroku w tył. I jedna, i druga strona. Ja swoją drogą jestem bardzo ciekawy, co by się stało, gdyby na przykład wyznaczono innego kandydata, dajmy na to Czarnka. Po złości oczywiście. Żeby
ciekawa propozycja na powiedzenie sprawdzam.
Dokładnie.
4 lata temu, przypomnę, pani marszałek Kidawa-Błońska została zgłoszona na wicemarszałka i parlament nie miał kłopotu z zaakceptowaniem pani Kidawy-Błońskiej jako wicemarszałka nowego Sejmu. Zwracam też uwagę na operację polityczną Konfederacji, która uzyskała to, co chciała i dość wyczerpująco poparła w głosowaniu, właściwie chyba całym składem poparła w głosowaniu pana marszałka Hołownię.
Tak, no niestety tutaj prawdopodobnie nie wiem, czy dokończymy, no jedno zdanie.
Kacper Płażyński w 3 głosowaniach, poseł gdański w 3 głosowaniach nad politykami obozów przeciwnych wstrzymywał się od głosu, czyli zanim nastąpiło głosowanie w sprawie marszałek Witek, więc no były takie próby szukania pomostów, ale chyba rzeczywiście słowo użyte przez redaktora Klebe Vendetta na razie jest słowem liturgicznym dla Platformy
Szymon
Obywatelskiej.
Szymon Hołownia mówi, że nie każdy wicemarszałkiem może być.
Żeby zostać, wystarczy mieć maturę, okazuje się. To dobra wiadomość dla wszystkich maturzystów tegorocznych.
Pozdrawiamy wszystkich maturzystów tegorocznych, a Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, portalu Wybrzeże24.pl, komentował rzeczywistość. Dziękuję.
Kłaniam się, dziękuję.
I Jakub Kleba, dziennikarz TVP3 Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia Państwu życzymy, Andrzej Urbański.